Witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów, przy mikrofonie Malwina Szymańska. W audycji MKR Modlitewne Koło Ratunkowe rozmawiam ze swoimi gośćmi o kołach ratunkowych, jakie daruje nam Pan Bóg, by łatwiej było Go doświadczyć. A możemy doświadczyć Boga między innymi przez modlitwę, stąd tytuł audycji nie po prostu koło ratunkowe, a modlitewne koło ratunkowe. Ale gdybym dzisiaj miała określić, jaka modlitwa mogłaby być takim kołem ratunkowym, jaka modlitwa mogłaby być tytułem dzisiejszej audycji, przedmiotem naszych rozważań, powiedziałabym, że jest to bardzo krótka modlitwa, ale bardzo skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że nie byłaby ona pustosłowiem, a brzmiałaby ona: Jezu, ufam Tobie. Ojciec Piotr Różański w naszym studiu. Witam, Ojcze, serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Czy ojciec podpisze się pod tym, co powiedziałam, że ta modlitwa mogłaby tak brzmieć? Jezu, ufam Tobie, że to takie koło ratunkowe?
Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli jest to modlitwa, która płynie z serca, jest uświadomiona i wierzymy w te słowa, to jest najkrótsza, najpewniejsza i chyba najpiękniejsza modlitwa chrześcijanina.
Ksiądz jakiś czas temu wydał książkę Żyć jak Jezus. Dzisiaj będziemy się troszeczkę tą książką posiłkować. Ona nam też w jakiś sposób, mam nadzieję, ułoży tę dzisiejszą dyskusję. Ale tak jak powiedzieliśmy, Jezu, ufam Tobie. Ważne, żeby to nie były puste słowa. Musimy uwierzyć. I w tej książce ojciec też tak naprawdę największy nacisk kładzie na to, byśmy uwierzyli. Bez wiary nie ma to żadnej mocy, a wiara tak naprawdę załatwia wszystko. Jak, ojcze, skłonić nas wiernych do tego, byśmy uwierzyli, skoro nie widzimy?
No nie jest to na pewno nic łatwego, ale za tym trudem kryje się, tak myślę, szczególna łaska Boża. Sam Jezus mówi, że kto jest błogosławiony, kto jest szczęśliwy? Ten, kto uwierzył, nie widząc. Więc jeżeli jesteśmy w stanie podjąć takie ryzyko uwierzenia w Jezusa i Jezusowi, to jakby automatycznie w tym miejscu otwiera się ta przestrzeń doświadczenia łaski Bożej, Jego błogosławieństwa, która czyni nas szczęśliwymi. Słowo wypowiedziane, jeżeli ono jest przemyślane i uświadomione faktycznie, że ja mówiąc: Jezu, ufam Tobie, wiem, do kogo mówię i wiem, co znaczy ufam, wprowadza mnie na drogę odebrania tej łaski, którym obiecuje Chrystus. Jeżeli uwierzysz, nie widząc, będziesz błogosławiony.
Ojcze, jak pracować nad tym, byśmy uwierzyli, że Jezus jest osobowy i że Jezus traktuje każdego z nas osobiście? Ojciec zachęca nas do tego, byśmy zwrócili uwagę na to, że Bóg każdego z nas traktuje osobiście, że nie mówi wy, tylko mówi ty. Bo przecież umysł podpowiada nam trochę co innego.
No, dokładnie tak. Myślę, że wiary i tak najpierw musimy się nauczyć. Dlatego, że nasz umysł potrzebuje mieć jakąś bazę, z której będzie czerpał. I taką bazą w tym pierwszym doświadczeniu będzie nauczenie się wiary. My tej wiary się uczymy od rodziców, z katechezy, coś tam dowiadujemy się na rekolekcjach o Bogu i tak dalej. Więc mamy jakąś bazę informacji o Bogu. I wydaje mi się, że dla większości ludzi to jest wystarczające. Wiedzieć o Panu Bogu. Mieć informacje o Nim. Tylko, czy jako osoba wierząca, czy to mi wystarczy? Wiedzieć o Panu Bogu? Raczej człowiek, który pragnie doświadczyć Pana Boga, potrzebuje właśnie wejść w tą osobową relację. No i tutaj racjonalizacja teraz. Czyli mózg musi mieć najpierw wiedzę. Jeżeli ma tę wiedzę, to z tej wiedzy może, a nawet powinno zrodzić się pragnienie doświadczenia Boga, który jest osobą, który jest samą miłością. I oczywiście Bóg daje łaskę, daje pragnienie, które doprowadza mnie do tych poszukiwań. Jeżeli ja jestem na tyle gdzieś tam wewnętrznie elastyczny, to poszukując Pana Boga, sama wiedza o Nim mi nie wystarczy. Głód Pana Boga, który wynika też z wiedzy, którą mam, doprowadzi mnie do poszukiwania osoby.
I Boga żywego.
I Boga żywego. Teraz tylko pytanie, gdzie ja tego Boga żywego mogę znaleźć? Bo w samej wiedzy o Bogu raczej nie znajdziemy osoby samego Boga.
Będziemy, jak ojciec pisze, teoretykami.
Tak jest. Będziemy świetnymi teoretykami chrześcijaństwa. Będziemy znali zasady, będziemy znali przykazania, będziemy wiedzieć, jak należy żyć po chrześcijańsku, ale co dalej? Bóg jest Bogiem żywym i Bóg chce żywej relacji. Jeżeli nie budujemy tej relacji z Nim, to w kogo my wierzymy wtedy? Tutaj istnieje ryzyko w ogóle wytworzenia sobie jakiegoś tam Boga na własny obraz, na swoje podobieństwo, czyli takiego Boga, w którego mi jest łatwo wierzyć. Ale czy to jest Bóg, który nam się objawia w Piśmie Świętym, o którym mówi Jezus Chrystus? Nie do końca. Więc należałoby szukać żywego Boga. A gdzie należy szukać żywego Boga? Tam, gdzie jest to życie. A życie jest przede wszystkim w Kościele, w sakramentach i w Piśmie Świętym. I dopiero dotykając świadomego spotkania z Bogiem w sakramentach, w Piśmie Świętym, Bóg żywy zaczyna we mnie działać. I moja modlitwa wtedy staje się żywą modlitwą, bo wchodzimy w żywą relację. I dopiero wtedy zaczyna się w nas prawdziwe życie chrześcijańskie. Tak doświadczamy żywego Boga.
By wytrwać w tym zawierzeniu, Pan Bóg jednocześnie daje nam narzędzia, którymi możemy się posługiwać, które będą nam pomagały się rozwijać i odnaleźć właśnie Boga żywego. Tak jak ojciec powiedział, są to sakramenty, jest to Słowo Boże, to jest też osobista modlitwa, której nie możemy zaniedbywać. I tutaj bym się chciała trochę też dłużej z racji charakteru audycji zatrzymać, jak ważna jest osobista modlitwa, codzienna modlitwa i nie tylko taka modlitwa, która będzie formułką.
Modlitwa to jest moje osobiste spotkanie się z Bogiem. Jeżeli mam w sercu Boga żywego, to moja modlitwa będzie relacją, będzie rozmową z Bogiem. Jeżeli w sercu nie ma żywego Boga, nie ma doświadczenia Boga żywego, będziemy zamadlać Pana Boga różnymi pacierzami. One nie są złe. One są nawet pomocne i wielu ludzi uświęciło się odmawiając te pacierze. Ale czy one nas doprowadzą do doświadczenia Boga żywego? Modlitwa, moje wejście w relację z Bogiem, powinny mnie otwierać na Jego osobę. Oczywiście, kiedy ja odzywam się do Pana Boga, to już jakby zakładam, że mówię do kogoś, kto mnie słucha. A skoro słucha i słyszy, to też będzie odpowiadał. Jeżeli przestaję rozmawiać, przestaję wchodzić w relacje, to tak samo jak jest w relacjach z każdą inną żywą osobą. Jeżeli nie rozmawiamy, nie widujemy się, to te relacje po prostu prędzej czy później przestają funkcjonować. I tak samo jest z modlitwą. Jeżeli ja chcę wytrwać przy Panu Bogu, chcę być w nieustającej relacji z Nim, potrzebna jest moja modlitwa, moje otwarcie umysłu i serca na Jego osobę. Jeżeli tego nie czynię, to automatycznie oddalam się od Pana Boga. Jeden z moich współbraci, święty Kościoła katolickiego, święty Pompiliusz Maria Pirotti, wydaje mi się, że święty w ogóle w Polsce nieznany, pisał w jednym ze swoich listów do swojej siostry tak, że modlitwa osobista to jest jak pielęgnacja kwiatów. Jeżeli kwiaty są dbane, podlewane regularnie, będą rosły i będą kwitły. Ale jeżeli przestaniemy dbać o kwiaty, przestaniemy je podlewać, to prędzej czy później taka roślinka w doniczce po prostu uschnie. I pisał dalej tak, że z modlitwą chrześcijanina jest dokładnie jak z podlewaniem kwiatów. Pielęgnowana jest nieustannie jakby z góry nastawiona na to, żeby wydać owoc. Ale jeżeli przestajesz się modlić, to ty jako człowiek po prostu usychasz.
A jak radzić sobie z rozproszeniami? Czasem chcemy się modlić, ale nie możemy. Albo wydaje nam się, że nie możemy.
Ja bym powiedział tak. Błogosławione rozproszenia. Naprawdę, błogosławione rozproszenia. Dlatego, że stając do modlitwy, ja jako człowiek, mój umysł, to co składa się na mój dzień, na moje przeżycia, na moją kondycję, to wszystko jest we mnie. I jeżeli ja chcę skoncentrować się na Bogu i chcę mówić do Niego, a cały wewnętrzny ja we mnie pracuje, mówi, to dobrze jest popatrzeć, czym są moje rozproszenia. Co się dzieje ze mną jako z człowiekiem? Bo bardzo często jest tak, że na przykład przeżywamy jakąś trudną sytuację. Ktoś nam coś powiedział, coś nam zrobił, coś nam zabrał albo obraził. I my teraz mówimy tak, to ja będę się teraz modlił i odstawiam te trudne doświadczenia na bok i zaczynam wychwalać Pana Boga. A w ogóle mu o tym nie mówię, co się wydarzyło wcześniej. Czy to jest uczciwa modlitwa? Czy to jest piękna modlitwa? Dlaczego tak ma być? Przecież Pan Bóg chce mieć mnie w prawdzie. A prawda jest taka, że ja staję na modlitwę i ja nie mogę się modlić, bo moje doświadczenia z dnia dzisiejszego buzują we mnie nieustannie. I ja mogę je postrzegać jako rozproszenie, ale Pan Bóg chciałby bardziej może, żeby zacząć modlitwę od tego, by Bogu opowiedzieć, co się wydarzyło, co we mnie tam naprawdę buzuje w tej głowie. To jest jedna rzecz. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że w większości przypadków to będą błogosławione rozproszenia. Pozwól sobie na modlitwie na rozproszenia, a zobaczysz, czym żyjesz naprawdę. Co ci się wdziera na modlitwę? I pozwól wybrzmieć temu wszystkiemu. I to uczyń już modlitwą. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to są rozproszenia w sensie takim negatywnym, czyli one mogą pochodzić na przykład przez działanie złego ducha, który będzie robił wszystko, żeby się nie modlić, ale bardziej on wtedy działa na zasadzie lenistwa, zniechęcenia albo, nie wiem, snucia jakichś marzeń, planów i tak dalej. Więc jeżeli ja staję do modlitwy i chcę się modlić, a mimo wszystko uderza we mnie z wielką siłą coś, co mnie rozprasza i nie pozwala mi się skupić na Panu Bogu, również należy zatrzymać się i pokazać to Panu Bogu. Nawet mówiąc mu, zobacz, Panie Boże, ja chcę teraz poświęcić Ci czas na modlitwę, chcę z Tobą rozmawiać, ale zobacz, co się ze mną dzieje. Wszystko dookoła mnie lata. Wszystkie myśli, działanie złego, moje doświadczenia, wszystko to mi jakby odciąga mnie od Ciebie. Ale ja chcę się modlić. Więc znowu, to jest okazja, żeby uczynić swoje rozproszenia już czasem poświęconym Panu Bogu i pozwolić Bogu, by to On we mnie zadziałał. Trudno jest chyba czasami tak stanąć na modlitwę w całkowitym skupieniu, w całkowitej świadomości i oddać powiedzmy te 30 minut na czystą modlitwę do Pana Boga, że ja teraz będę Go kontemplował, adorował, albo modlił się, dziękował, uwielbiał. Po ludzku chyba to jest troszeczkę trudne do zrobienia, a czasami nawet niemożliwe, żeby tak całkowicie się wyłączyć. Jesteśmy żywymi ludźmi, to wszystko w nas pracuje, nasza psychika, doświadczenia, wspomnienia i wydaje mi się, że modlitwa też jest taką przestrzenią stanięcia w obecności Boga, żeby pozwolić wybrzmieć temu wszystkiemu na modlitwie. Oddać to Panu Bogu. Najwyżej modlitwa będzie trwała dłużej albo krócej, bo nie jestem w stanie po prostu modlić się, przeżywając coś konkretnego, trudnego i tak dalej.
Ojciec Twierdzik, wywnioskowałam po lekturze ojca książki Żyć jak Jezus, że zamadlanie Pana Boga nie ma sensu. To jeszcze w tej mojej audycji nie padło do tej pory. Zachęcam ludzi, słuchaczy naszych do modlitwy. Ale tutaj mocno ojciec mówi o tym, że nawet różaniec nie załatwi naszych spraw, mimo że Matka Boża obiecuje i mówi, że jeżeli będziemy odmawiać różaniec, to wszystko nam się spełni, czego oczekujemy. Jeżeli, mówi ojciec, jeżeli nasza modlitwa nie będzie współgrała z naszymi czynami. I to jest taki slogan może często przez chrześcijan powtarzany, że nie wystarczy się modlić, a trzeba też właściwie postępować. Ale ja czytając tę książkę ojca bardzo mocno to sobie uświadomiłam, bo ojciec bardzo mocno to podkreśla. To nie jest pustosłowie. My będziemy z tych czynów rozliczani. Jeżeli chcemy jakby przekupić Pana Boga swoimi modlitwami, to nam się to nie uda. My musimy wierzyć i w czynach pokazywać, że wierzymy w Boga.
Dokładnie. Ja stając do modlitwy, otwieram się na przestrzeń działania samego Boga. I oczywiście może być taka sytuacja, że ja zamodlę tego Pana Boga, czyli będę odmawiał tyle różańcy, tyle litanii, tyle, nie wiem, nowenny pompejańskiej, że mi nie starczy czasu na to, żeby na przykład przerodzić tę wiarę w czyn. Albo dlaczego wiele ludzi, z którymi ja się spotykałem na różnych rekolekcjach, mówiło, że na przykład nie czytają Pisma Świętego, bo nie mają czasu. Dlaczego nie mają czasu? Bo należy do pięciu róż, ma 5 różańców do odmówienia, ileś tam litanii, należy do jakiegoś bractwa i z tego wynikają jakieś jeszcze konsekwencje modlitewne i ona nie czyta Pisma Świętego, bo nie ma czasu, bo musi tyle dziesiątek odmówić, tyle litanii, jeszcze koronka o 15 i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy rodzi się we mnie takie pytanie. To o co tutaj chodzi? Czyż to nie jest zamadlanie Pana Boga? To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Wiele osób, które doświadcza bardzo trudne, jakieś, nie wiem, doświadcza trudności związanych ze swoją historią życia. Traumatyczne doświadczenia, coś przykrego. Jeżeli to nie jest dotknięte przez łaskę Bożą, nie jest to uzdrowione, a ludzie intuicyjnie czują, że z tym należałoby przyjść do Pana Boga i stają przed Panem Bogiem na modlitwie i co robią? Zamadlają swoje rany, nie pozwalając w ten sposób Bogu działać w nich, bo nie chcą Bogu powiedzieć konkretnie o tych wydarzeniach, tylko przez wielomóstwo namadlają, ale nie ma żadnego efektu. I im więcej się modlą, w cudzysłowie modlą, tym mają większy niepokój. Dlaczego? Bo Bóg chciałby powiedzieć, poczekaj, teraz pozwól mi mówić. Nie zagaduj. I wtedy dopiero, tak naprawdę jak się rozmawia z tymi osobami i się uzmysłowi im to, to tak jakby spadają z oczu klapki i ludzie mówią sami, faktycznie, ja tyle lat się modlę, ale jeszcze nigdy nie usłyszałam Boga, który do mnie chce mówić. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa jest taka. Jeżeli ja modlę się świadomie, wchodzę w relację z Bogiem, to co mi mówi Bóg? Ja się zajmę twoimi sprawami, ale ty zajmij się moimi sprawami. A co to są sprawy Pana Boga? To są biedni, to są ubodzy, to są ci, którzy zbłądzili, to są grzesznicy. I Bóg mówi konkretnie, ty się modlisz, więc ja się zajmę twoimi sprawami, ale ty zajmij się moimi sprawami. I Bóg od razu pokazuje, kto potrzebuje pomocy, kto potrzebuje naszego wsparcia, obecności, rozmowy. Dlaczego przy życiu wielu świętych powstawały dzieła miłosierdzia? Dlatego, że oni czuli po prostu to. Bóg zajął się ich sprawami, bo oni zajęli się sprawami Boga. A sprawy Boga to są po prostu ci, którzy najbardziej potrzebują nas jako ludzi, którzy stają się narzędziami samego Boga.
Jest taka modlitwa podobno, którą Pan Bóg zawsze wysłuchuje. To jest modlitwa o Ducha Świętego. Nie do Ducha Świętego, tylko modlitwa o Ducha Świętego. Ducha Świętego, którego możemy także przywołać po to, by pomógł nam odnaleźć Boga żywego.
Tak, Duch Święty jest tą wspaniałą osobą boską, która jest nam dana na czasy, w których my żyjemy. I to Duch Święty poucza nas o prawdzie, o Jezusie Chrystusie, o Bogu Ojcu. To On wskazuje nam prawdę, która objawia się w Kościele, w tradycji Kościoła, w nauce Kościoła. I to On jest inspiratorem życia duchowego w nas. Więc jeżeli my, posłuszni poleceniu Pana Jezusa i wierni Jego nauczaniu, przychodzimy na modlitwę i mówimy, Boże Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, daj mi Ducha Świętego. To dlaczego Bóg miałby odmówić komukolwiek Ducha Świętego, skoro sam Jezus powiedział, że Bóg Ojciec nigdy nie odmówi Ducha Świętego tym, którzy będą prosić w Jego imię. A my wiemy, że Duch Święty to jest całe życie duchowe w nas. Bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. To bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie stanąć normalnie na modlitwie i doświadczyć żywego Boga. Dlatego, że to Duch Święty uczy nas o tym, że Bóg jest żywy i prawdziwy i działa w Kościele. Działa w swoich dzieciach. To Duch Święty uczy nas prawdy o nas samych, kim my jesteśmy. To my dzięki Duchowi Świętemu poznajemy, kim jesteśmy tak naprawdę. Słyszałem kilka dni temu kapitalny przykład. Na rekolekcjach w parafii, w której teraz pracuję, prowadzący rekolekcję zadał dzieciom pytanie, czy są w stanie ugotować herbatę bez wody? Więc odpowiedź była prosta, no nie jesteśmy w stanie. A czy jesteśmy w stanie ugotować zupę bez wody? No nie jesteśmy w stanie ugotować. I rekolekcjonista mówi dalej, to właśnie Duch Święty jest jak woda w naszym życiu. To dzięki wodzie herbata staje się herbatą, zupa staje się zupą. To dzięki wodzie żyjemy, funkcjonujemy. to Duch Święty. I wielokrotnie Pismo Święte porównuje Ducha Świętego do żywej wody, do świeżej, czystej, zdrowej wody. I wydaje mi się, że w życiu chrześcijanina, czy nawet w modlitwie, to właśnie Duch Święty jest tą wodą, która nadaje sens, która oczyszcza i daje życie tak naprawdę.
Powiedział ojciec, że bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć: Jezus jest Panem. W książce Życie jak Jezus podaje ojciec taki ciekawy przykład egzorcysty. Jakby ojciec mógł przywołać tę historię, ona jest bardzo ciekawa, bo też uzmysławia nam, że znowu ktoś może powiedzieć, że jest to jakaś bajka, że ktoś, kto rzeczywiście nie jest obdarzony łaską Ducha Świętego, to może tak powiedzieć, a okazuje się, że to jest prawda. Bez łaski Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie powiedzieć: Jezus jest Panem.
Tak, myślę, że wielu egzorcystów, którzy posługują w Polsce, doświadczyło też tego, że człowiek, który zszedł z drogi prawdy i wszedł na drogę zła, przez świadome, dobrowolne wejście w zło, a szczególnie wtedy, kiedy dokonało się opętanie, czyli oddanie duszy złemu duchowi, naprawdę nie jest w stanie wypowiedzieć słów: Jezus jest moim Panem. I zgodni ze mną byliby, tak myślę, egzorcyści, którzy posługują na co dzień, że wielokrotnie, kiedy przychodzi osoba, czy jest przyprowadzana i prosi się ją, by wyznała wiarę w Pana Jezusa, będzie robiła wszystko i te słowa nigdy nie padną. Będzie owijała w bawełnę, naokoło, śmiejąc się, żartując, że co ty wymyślasz, co ty mówisz, ale te słowa nie będą w stanie przejść przez jej gardło. To jest fenomen, ja tego doświadczyłem. I to się wydaje śmieszne, i nawet w samej sytuacji to się wydaje śmieszne, kiedy się z tymi osobami rozmawia. To jest takie proste. Uznaj, że Jezus jest twoim Panem. Tylko tyle się mówi, nic więcej.
I to żeby osoby... to ta osoba powtórzyła.
Tak, żeby tylko tyle powtórzyła. Uznaj, że Jezus Chrystus jest twoim Panem. I te osoby będą się śmiały, żartowały, zmieniały temat. Nie będą w stanie tego wypowiedzieć w ogóle. I to moje pierwsze doświadczenie z osobami, które przychodziły po pomoc i nie były w stanie wypowiedzieć tych słów, to dopiero mi uzmysłowiło, że tak jak powiedział Pan Jezus, tak jest. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie uznać w Jezusie Chrystusa Pana. To jest jedna rzecz. A druga, żebyśmy nie musieli gdzieś tam daleko szukać osób opętanych, zniewolonych i pogrążonych w grzechu. Pismo Święte mówi konkretnie: ci, którzy nie uznają Jezusa za Pana, pochodzą od antychrysta. I teraz zobaczmy sobie sekty pseudochrześcijańskie, których głównym zadaniem jest udowadnianie, że Jezus nie jest Panem. Więc my już wiemy, Pismo Święte mówi: wszyscy ci, którzy uważają, że Jezus nie jest Panem, nie pochodzą od Boga. A mimo wszystko mamy takie sekty w Polsce, mamy takie grupy, którzy za wszelką cenę chcą nam udowodnić, że Jezus nie jest Panem. Nawet są w stanie przyznać, że Jezus jest Synem Boga, ale nie jest Panem, nie jest Bogiem. Więc mamy odpowiedź jasną. Gdzie działa Duch Święty, tam nie ma problemu z wiarą, że Jezus jest Panem. Gdzie nie ma Ducha Świętego, czyli nie ma Boga, nikt nie jest w stanie uznać prawdy, że Jezus jest obiecanym Zbawicielem, Mesjaszem, Synem Boga Najwyższego.
Wydaje mi się, że Duch Święty, trzecia osoba boska, jest czasem przez nas trochę zaniedbywany.
Ja nawet bym powiedział, że bardzo jest zaniedbywany. A myślę, że w wieczności okaże się, że tak naprawdę to dzięki niemu całe życie chrześcijańskie się toczyło na ziemi, ponieważ, tak jak powiedziałem już wcześniej, żyjemy w czasach Ducha Świętego. Tak, mieliśmy pierwszy etap, kiedy objawiał się Bóg Ojciec, Stare Przymierze. Mieliśmy 33 lata, kiedy Syn Boży chodził po ziemi i Jezus, wstępując do nieba, zesłał Ducha Świętego. Do kiedy? Dopóki powtórnie nie przyjdzie i wtedy zakróluje Syn Boży w całej pełni Trójcy. A teraz żyjemy w czasie Ducha Świętego, Jego specjalnego nawiedzenia na ten czas, który nam został dany do Dnia Paruzji. I wielu z nas zapomina o tym. Zapomina, że dostaliśmy taką osobę, dostaliśmy Boga, który jest pomiędzy nami w duchowy sposób, a my po prostu o nim zapominamy albo go zaniedbujemy. Łatwiej nam jest wierzyć w Jezusa, mówić o Bogu Ojcu, łatwiej nam jest modlić się do Najświętszej Maryi Panny, przez jej wstawiennictwo prosić Boga, przez świętych, ale zapominamy o tym, co daje nam życie tutaj na ziemi, że mamy wspaniały dar, który został nam obiecany przez Jezusa i został spełniony. I jeszcze do tego ta obietnica, o której powiedzieliśmy, że każdy, kto będzie prosił, każdy otrzyma na 100%. Pytanie tylko, czy wszyscy o tym wiemy, czy uzmysławiamy to sobie i czy korzystamy z łaski, którą dał nam Bóg, z obecności Ducha Świętego dzisiaj u nas tutaj.
I czy chcemy też się zmieniać, bo jeżeli mówimy Bogu fiat, to tak naprawdę musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście za Nim chcemy pójść. Ojciec w swojej książce wielokrotnie mówi o tym, że próbujemy znaleźć szczęście, bezpieczeństwo, czy to rzeczach materialnych, czy w drugim człowieku. To jest też taka nasza, bym powiedziała, pokusa, że znajdujemy pomysł na siebie i bezpieczeństwo, na życie, zapominając o życiu wiecznym, a też no, zdarza się tak, że próbujemy sami się zbawić w ten sposób. Przestrzega nas Ojciec przed tym.
Tak, myślę, że każdy człowiek wewnętrznie doświadcza tego i wie, że potrzebuje zbawienia. Że patrząc na świat, na jego historię, na to, jacy jesteśmy, potrzebujemy zbawienia. I bardzo często chcemy przejąć inicjatywę. Wynika to z naszej pychy, egoizmu, chęci też zaistnienia i dlatego próbujemy zbawić siebie i innych swoimi sposobami. I faktycznie jedni będą szukali tego zbawienia czy takiego zabezpieczenia właśnie w środkach materialnych, inni w relacjach z drugim człowiekiem, inni będą szukać jeszcze w jakichś, nie wiem, energiach, magiach i innych rzeczy.
W nauce,
w pracy, ale zapominamy o jednym, że tylko Bóg jest w stanie nas zbawić. Tylko. I to się dokonało. Tego dokonał Jezus Chrystus. Więc jeżeli szukamy poza Chrystusem zbawienia, to jesteśmy na manowcach. Nie znajdziemy tam. Bo wszystko, co wypracujemy, do czego dojdziemy, to wszystko w jednej sekundzie przestanie dla nas istnieć. I bardzo często zapominamy o tym, że forma życia, w jakiej my w tej chwili bierzemy udział, jest tylko przelotna, jest to tylko chwila. I co dalej? Jeżeli nie pozwolimy się zbawić tutaj Jezusowi, to nic ze sobą dalej nie zabierzemy, nie pójdziemy z tym i to nas nie zbawi. To jest nieuchronne, ale prawdziwe, że taki moment nadejdzie.
Ale to jest zadziwiające, jak potrafimy oszukać swój umysł. Bo przecież każdy z nas ma świadomość śmierci. Nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, próbują jakoś tak ustawić swoje życie z takim przeświadczeniem, że może jednak będę żył wiecznie. To jest zadziwiające, w jaki sposób umysł w ogóle sprawia nam figle. Czy to umysł, czy to właśnie podszepty złego ducha?
Myślę, że jedno i drugie. Że zły duch robi swoje w tej dziedzinie, a człowiek no, przez to, że racjonalizuje bardzo dobrze, no, ma takie pomysły. I to pewnie jedno z drugim się tutaj pokrywa. I faktycznie tak jest, że no, jesteśmy dobrymi aktorami, przed samym sobą tak naprawdę, że to nam wystarcza i wielu ludziom to wystarcza, dlatego nie czują potrzeby Kościoła, modlitwy, Pana Boga, po prostu nie odczuwają potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie potrzeby egzystencjalne mają zaspokojone. Tak sobie wytłumaczyli, tak sobie stworzyli świat i znaleźli swojego Zbawiciela tutaj na ziemi, coś, co zabezpiecza ich na teraz. Ale kiedy pomyślimy o wieczności, kiedy pomyślimy o tym, co będzie po naszej śmierci, no to wtedy osoby, które zabezpieczyli się w sposób materialny, szybko pomyślą, no dobrze, ale to nie wszystko. Musi coś być jeszcze w tym wszystkim. A oferta Pana Boga jest bardzo konkretna. Jezus przyszedł już na świat. Jezus już nas zbawił. I to zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Dla każdego, nawet dla największego grzesznika, a nawet bym powiedział przede wszystkim dla największego grzesznika. Tylko wystarczy wyciągnąć tę rękę i wziąć to, co Bóg ma przygotowane.
Często zadajemy pytanie na pewno, czy Bóg oby na pewno istnieje. Ojciec w swojej książce podaje znakomity przykład z fryzjerem. Może przytoczymy tę opowieść.
Tak, myślę, że ten obraz jest znany wielu słuchaczom, ponieważ ja tego też nie wymyśliłem. Ja obejrzałem to na YouTubie. Jest taki film pięknie przedstawiający problem istnienia Pana Boga, kiedy do fryzjera przychodzi mężczyzna z długimi włosami i otwiera Pismo Święte, czekając na swoją kolejkę, i czyta Pismo Święte. A fryzjer do niego mówi: po co ty to czytasz? Przecież Pan Bóg nie istnieje. No i mężczyzna zlekceważył to, zamknął Pismo Święte, fryzjer zrobił, co miał zrobić, i mężczyzna wyszedł z zakładu fryzjerskiego. I po chwili rozejrzał się po świecie, po ulicy, po przechodniach, wraca do fryzjera i mówi do niego: wiesz, fryzjerzy nie istnieją. A on mówi: ale jak to fryzjerzy nie istnieją? Przecież ja jestem fryzjerem. A on mówi: tak, fryzjerzy nie istnieją. Dlatego, że zobacz, ilu ludzi chodzi ulicą z długimi włosami, bez jakiejś konkretnej fryzury. To świadczy, że fryzjerzy nie istnieją. A on mówi: zaraz, zaraz. Fryzjerzy istnieją, bo ja jestem fryzjerem. Ale to, że ludzie tak wyglądają, jest ich winą, bo to oni nie idą do fryzjera. I wtedy on mu odpowiada: właśnie, Pan Bóg też istnieje. Tylko problem polega na tym, że ludzie nie idą do Pana Boga. Stąd mamy tyle wojen, cierpienia, tyle śmierci, tyle niesprawiedliwości. Bo tylko człowiek, który żyje bez Pana Boga, jest w stanie popełniać tak wielkie zbrodnie. Tylko ludzie, którzy nie mieli Boga w sercu, mogli doprowadzić do tego, co się działo w Oświęcimiu, co się działo w trakcie II wojny światowej. Tylko ludzie bez Boga. Gdyby ludzie przyszli do Pana Boga i mieliby Boga w sercu, nigdy nie wydarzyłaby się żadna wojna na świecie. Czyli problem nie leży po stronie nieistniejącego Boga, tylko po stronie ludzi, którzy do tego Boga nie chcą przyjść.
Ojcze, jeszcze tylko tak na koniec. W Ojca książce Żyć jak Jezus, ostatni rozdział, to piękne świadectwa. Świadectwa tych osób, które uczestniczyły w rekolekcjach, które ojciec prowadził. Tych świadectw jest tam dosyć dużo. I to jest dowód na to, że te osoby, które się tam tak pięknie wypowiadają, są dowodem na to, że spotkały Boga żywego, że Bóg jest żywy. Na ojca, jak się patrzy i czyta się ojca książkę, to też ma się takie przeświadczenie, że to jest człowiek, który spotkał Boga żywego.
Myślę, że Pan Bóg dał mi tę wielką łaskę odkrycia siebie jako Boga żywego już po tym, jak poczułem wezwanie do pójścia do zakonu. I to było dla mnie fenomenem, ponieważ byłem przekonany, że wiem już dużo o Panu Bogu, ale to było cały czas wiedza. I dopiero po nowicjacie, na pierwszym roku studiów, doświadczyłem, że Bóg jest osobą. Że Bóg jest żywy, prawdziwy, że działa, że uzdrawia, że wszystko to, co jest w Ewangelii, jest prawdą i że cały czas Bóg chce tak działać. I osoby, które spotykam na swojej drodze i podejmują drogę wspólnego przeżywania wiary, doświadczają dokładnie tego samego. Dlatego umieszczam w kolejnej książce kolejne świadectwa, żeby to nie były puste słowa. Żeby było świadectwo, że Bóg jest i są osoby, które mogą to poświadczyć.
Tak, to są świadectwa zarówno uzdrowień wewnętrznych, duchowych, jak i uwolnienia na przykład od, czy to jakichś ułomności fizycznych, ale też na przykład jest świadectwo dziewczyny, która rzuciła palenie. Także takie konkretne świadectwa tam możemy znaleźć. To jest piękne, tego też potrzebujemy.
Zgadza się.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wniosek z tej naszej rozmowy jest taki, byśmy nie byli teoretykami, tylko szukali Boga żywego i by nasza modlitwa nie była tylko słowami, ale była także czynami.
Dokładnie, jest to bardzo piękny wniosek i cieszę się, że po raz kolejny w Radiu Niepokalanów on mógł wybrzmieć. Ja zachęcam, bądźmy praktykami, a nie teoretykami wiary, bo Bóg jest bliżej, niż nam się wydaje. On jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. I to, o czym zapominamy najczęściej, to to, że Bóg na pierwszym miejscu objawia nam się w bracie, w siostrze. I to jeszcze w takim, który najbardziej potrzebuje naszej obecności. I dopiero, kiedy wstajemy z kolan po modlitwie i wychodzimy do brata, doświadczamy Boga żywego i Boga, który jest w drugim człowieku, który jest miłością. I niech to będzie faktycznie podsumowaniem i zachętą do tego, by, tak jak mówił papież Franciszek, z kolan wstać i z kanapy się ruszyć i poszukać Boga, który jest pomiędzy nami w swoim kościele.
Ojciec Piotr Różański, PR, był dzisiaj naszym gościem. Ojcze, pięknie dziękuję, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać i do usłyszenia.